Filmotekarium, proszę Państwa, czas zacząć. I powiem Państwu, zanim Piotr się włączy, że dzisiaj to chyba będę się, tak jak zwykle, krytykuję, marudzę i w ogóle tam czepiam się, to dzisiaj chyba będę się rozpływał w podziwach. Może nie do końca i tam oczywiście się będę czepiał, ale to był jednak film, który mocno mnie drasnął.
No może ja dzisiaj będę trochę narzekał i się czepiał. Ja na wstępie powiem, że to był obraz przedziwny. Dwugodzinne dzieło wypełnione wielkimi nazwiskami. Film o wszystkich możliwych teoriach spisku wyprodukowany przez Obamów. I to jest chyba najdziwniejszy element tej produkcji. Chodzi o film Zostaw świat za sobą, który miał premierę na Netflixie jesienią tego roku. No i cóż, wywołał szereg komentarzy, no i teorii spisku właśnie. No bo jak to jest możliwe, Marku, że były prezydent, koniec końców laureat Pokojowej Nagrody Nobla, współprodukuje film o tym, że Ameryka pada ofiarą nieznanych napastników i praktycznie upada w ciągu kilkudziesięciu godzin. Czy Obamowie chcieli coś przez to powiedzieć? Wiele osób zadało sobie to pytanie. A może oni się chcą siłą wepchnąć do świata teorii spisku, bo są zazdrośni, że są teorie konspiracyjne na temat innych polityków, a o nich nie za bardzo. A może ten film to tylko marny straszak? O tym dzisiaj w programie opowiemy. Film jest dziełem Sama Esmaila. Widzimy w nim Ethana Hawke'a, rzadko widzianą ostatnio Julię Roberts i między innymi Kevina Bacona. No i o czym ten film nam opowiada? Marku, ja się tak zastanawiam, czy my w jakim stopniu inaczej będziemy dzisiaj spoilerować, bo może ktoś jeszcze tego nie widział i będzie sobie chciał w święta zobaczyć. Także taki ogólny zarys to chyba możemy podać. Zaczyna się od tego, że jest pewna rodzina biała z klasy średniej w Stanach Zjednoczonych, on i ona, Julia i Ethan, znaczy w filmie noszą inne imiona, no i nagle on jako wykładowca akademicki chce odpocząć, no i wynajmuje ona willę za miastem.
Ale blisko Nowego Jorku.
No dokładnie, ten Nowy Jork widać jak na dłoni. I tamta willa to też nie jest taka zwykła willa, bo ona należy do pewnego czarnoskórego finansisty, pana Scotta, który nagle po prostu staje w progu, pomimo że wynajął ten dom, bo to on ma wiele domów, to nie zna wynajem, i pomimo że go wynajął, to w tym domu się zjawia. Następuje moment konsternacji, ale pan Scott i jego córka przedstawiają bardzo ciekawą historię. Powiem ci, że ten element w pewnym momencie zaczął mnie drażnić. Czyli jeszcze raz, jest rodzina, która wynajmuje sobie willę na parę dni od bogatego biznesmena, który tam nie mieszka. Ten biznesmen przychodzi i mówi, że ja tu będę teraz mieszkał, pójdę spać do piwnicy, ale mnie tu zostawcie, bo przybywam z Nowego Jorku, bo tam się coś stało, kiedy byłem bodajże w operze czy w filharmonii. I powiem ci tak, że jak ja bym był tym Ethanem Hawke'em, to bym się od razu zapytał, co się stało, bo raczej to było coś bardzo nietypowego, że człowiek na tym stanowisku albo tego pokroju ucieka z miasta i on tego nie ukrywa. Oni natomiast początkowo wydają się tym absolutnie niewzruszeni.
Tak, ale okej, to zgoda, chociaż to się troszeczkę gubi w dialogach, zaciera się niejako. Logiczne pytanie rzeczywiście brzmi tak, ale co tam się tak naprawdę stało? Z tym, że to się, tak jak powiedziałem, gdzieś rozwadnia, rozpływa i ważniejsze staje się, a dlaczego, a czy na pewno, a czy oni muszą, a się czujemy niekomfortowo i tak dalej. To jeszcze przechodzi. Tak jak przechodzi szereg innych rzeczy, bo ja lubię ten film, polubiłem go, ale nie jestem też ślepy i nie jestem odporny na argumenty osób, którym ten film wcale nie przypadł do gustu. Jedna grupa argumentów odwołuje się do tego, że no, za bardzo jest tam rozwinięta tajemnica. To znaczy, wiemy, że coś się dzieje, ale nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje. To z jednej strony podnosi atrakcyjność filmu, o, tak na bieżąco, jak oglądamy, to człowiek mówi, ja, co to się, co tam jest, no rany, co będzie? Tak, ale potem film się kończy i człowiek sobie zaczyna zastanawiać, no dobra, ale, no ale, co tam się tak naprawdę stało? I wnioski mogą być, no, na dwie strony mogą pożeglować te wnioski. Jedni powiedzą, nieważne, co się stało, ważne, że pewien nastrój pewnego upadku, pewnego schyłku i rozpadu, absolutnego rozpadu jest pokazany w taki sposób, że jest to wiarygodne. I to jest jeden punkt widzenia. Drugi punkt widzenia, nie, no kurczę, no ale no dobra, no co, coś tam ściemniają, ale w gruncie rzeczy to nie wiadomo, o co chodzi. Coś tam może na nas napadło, a może coś się zepsuło, a może to jest inwazja, a może to jest coś innego, ale w gruncie rzeczy to tak naprawdę nie wiadomo. W dodatku są jeszcze takie obrazki typu jakiś dron zrzucający ulotki w języku absolutnie dla przeciętnego Amerykanina niezrozumiałym. Potem się jeszcze dowiadujemy, że w innych miejscach kraju inne drony zrzucały inne ulotki w innym języku i tak samo niezrozumiałym. I dostajemy taką mieszankę i ja się do końca, znaczy cały czas zastanawiam nad tym, czy ta mieszanka, znaczy powiem o sobie, czy ta mieszanka wywołała u mnie poczucie zagrożenia, czy też poczucie niedosytu. U mnie akurat poczucie zagrożenia. Ten film pokazał mi pewną atmosferę tego, że coś się dzieje. Myślę, że kiedy na przykład nasz kraj albo Europę spotkałby jakiś kataklizm, to wiedzielibyśmy mniej więcej tyle, ile wiedzą bohaterowie tego filmu. Czyli naprawdę prawie nic. Bo tam telewizja przestaje działać, w ogóle wszystko przestaje działać, co elektroniczne, nie ma kontaktu, nie ma informacji i tak naprawdę skazani jesteśmy na domysły. W związku z tym to mi się wydało dosyć prawdziwe, że w pewnym momencie współczesny człowiek odcięty od informacji, do której przywykł, czyli internet, czyli telefon, czyli telewizja, nagle to się kończy i coś się dzieje, ale co? A cholera wie, co się dzieje. I pod tym względem ten film jakąś prawdę pokazuje. Ale kiedy sobie tak cały obraz będziemy analizować, tam poskładamy te wszystkie klocki, to ja nie wiem, czy jednak to moje zmrużenie oczu na pewne fakty, które się dzieją w filmie, kiedy bym je otworzył szerzej te oczy, to pozwoliłoby mi ocenić ten film tak bardzo racjonalnie i powiedzieć, no tak, tak, bardzo dobrze pokazane, upadek wielkiego państwa, mocarstwa światowego, jak najbardziej, super, nie wiem. Do końca nie wiem, bo muszę to przyznać z niechęcią, to żal się przyznawać, ale się przyznam. Ten film mnie w jakiś sposób oczadził. Ja byłem pod urokiem tego filmu, póki on się nie skończył, to ja absolutnie łykałem jak pelikan rybę to, co było na ekranie. Mam oczywiście przemyślenia pofilmowe, one są troszeczkę inne niż to, co Państwu przedstawiam. Niemniej jednak przedstawiam w tej chwili pewien czar, który ten film przynajmniej na mnie wywarł. Być może również jest w stanie na innych widzach taki czar wywrzeć. To jest rzecz, która mnie fascynuje. Co więcej, powiem jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się dosyć istotna, jeśli chodzi o ten obraz. Otóż on przepojony jest takim nastrojem grozy, niepewności, czegoś takiego nieokreślonego, co się do nas zbliża, co charakterystyczne jest dla horrorów. Tutaj to nie jest horror, ale coś nas otacza, coś nas niejako obłapia, niejako tak zamyka w potrzasku, my do końca nie wiemy, co to jest. I staramy się tak by racjonalnie podchodzić do rzeczywistości, racjonalnie podchodzić do tego, co nas za chwilę spotka. Nie udaje nam się to absolutnie. Bohaterom zresztą też się nie udaje. Obrazy z końca filmu pokazują, że naprawdę dzieje się upadek. To mamy do czynienia z upadkiem, ale co do końca nie wiadomo. To podkręca w gruncie rzeczy atrakcyjność tego filmu, przynajmniej na etapie oglądania. Ja już to Państwu podzieliłem. Kiedy człowiek obejrzy film, to człowiek zadaje szereg pytań i to jest charakterystyczne. Kiedy czytałem oceny filmu na różnego rodzaju forach, to mamy spektrum. Od zachwytów po takie proste zarzuty, ale o co tak naprawdę chodzi? Niepowiedziane to, niedopowiedziane tamto, jeszcze więcej. W gruncie rzeczy dno, bzdura. To proszę Państwa, gdzie się Państwo pojawicie w tym spektrum, to już od Państwa zależy. Ja powiem tylko jedno. Mnie ten film w jakiś tam sposób oczarował, stąd też nie kierujcie się Państwo do końca moimi ocenami, bo tak to jest z oczadziałym człowiekiem. Jak zaczyna coś oceniać w sposób oczadziały, to znaczy, że nie jest obiektywny, nie jest człowiekiem, który przedstawi Państwu, jak to wszystko wygląda, tylko jest człowiekiem, który zafascynował się czymś i ja tego nie będę ukrywał. To z takich filmów, które przeglądamy z Piotrem od bardzo, bardzo dawna, to jest jeden z takich filmów, który mnie kompletnie, kompletnie zaczadził.
Jeżeli idzie o tą atmosferę oczekiwania, to rzeczywiście jest wielki plus. A minusem są takie dłużyzny, bo czasami się w tym filmie dzieje coś, co jest absolutnie chyba drugorzędne. Pokazuje nam raczej sferę obyczajową, która się tam rozgrywa. Powiem Ci tak, ja mam mieszane uczucia. Ci, którzy mówią, że ten film się nie kończy, że nie jest powiedziane, o co chodzi, bo to chodzi o to, że nie wiadomo, o co chodzi. Tam są ludzie odcięci od informacji i to ma przerażać. To nie jest taki typowy film apokaliptyczny, bo filmy apokaliptyczne się wyczerpały kilkanaście lat temu i dzisiaj nikt nie chciałby ich oglądać, że tam, wiesz, woda zalewa Nowy Jork. Natomiast tutaj z jednej strony mamy taką dziwną sytuację, że bohaterowie się orientują, że się stało coś nieciekawego. W telewizji nadawany jest ten złowieszczy alert, zanika sygnał w telefonach, okolica się wyludnia. To jest też jeden z problemów, że w pewnym momencie się orientujemy, że tam nie ma ludzi. Praktycznie, znaczy się, ludzie albo uciekli, albo się coś z nimi stało. Kiedy lepiej poznamy historię bohatera, okazuje się, że ten pan Scott, czarnoskóry, to jest finansista, który zna najmożniejszych ludzi w Stanach, bo się zajmuje ich interesami. I on sobie zaczyna przypominać w toku rozwoju wydarzeń, że ostatnimi czasy to oni mu dawali jakieś takie dwuznaczne sygnały, dziwne sugestie albo polecenia. To wszystko wskazywało, że coś się kroi, ale on nie zdawał sobie z tego sprawy. Tu wam więcej nie powiem, bo to jest bardzo ważny element tego filmu. Nie wiem, czy powinniśmy dalej brnąć w scenariusz, dlatego że on pomimo wszystko jest dość rozbudowany i na pewno ten film was jeszcze zaskoczy, mimo że trochę o nim powiemy. Co trochę przeszkadza? Mamy tam przedstawioną niemal każdą możliwą teorię spiskową, dotyczącą, powiedzmy, losów cywilizacji, losów ludzkości. Od wewnętrznego ataku w Stanach Zjednoczonych, jakiejś grupy ludzi, po atak hakerów na infrastrukturę krytyczną, w tym elektrownie jądrowe. Mamy nawet przedstawiony słynny syndrom hawański w postaci dziwnego dźwięku, którym traktowani są nasi bohaterowie. I w pewnym momencie ten film się może wydać dziwny. To znaczy, powiem Ci tak, z jednej strony, gdyby oni siedzieli i oczekiwali na tej wsi rozwiązania sytuacji, podczas gdy nie wiadomo, co się dzieje, to w sumie można by ten film było zakończyć po 30 minutach. Bo byłby nudny i przedstawiał ich wewnętrzne rozterki. Także dodane są te elementy związane z teoriami spisku. I tutaj chyba ocena zależy od, odporności albo od zainteresowań. Wiemy, Marku, że ty się teoriami spisku interesujesz trochę. Także dla takiego przeciętnego odbiorcy to będzie jakiś tam dramat psychologiczno-apokaliptyczno-symboliczny, ale gdybyśmy chcieli szukać jakiegoś głębszego sensu, no to też jest i problem, i jest wszystko wyłożone łopatologiczne. Nie wiem, to jest bardzo wieloznaczny film. Pojawiają się na przykład sceny ze zwierzętami. I te sceny ze zwierzętami nam sugerują, że albo rzeczywiście doszło gdzieś na świecie do kataklizmu i te zwierzęta uciekają, albo jest w tym jakieś drugie dno. Tak to wygląda. Powiem jeszcze jedno. Wiesz, mnie się wydaje, że ocena tego filmu zależy od momentu, kiedy się go ogląda, bo kiedy się go włączy w tygodniu i nie ma się ochoty na nic zaskakującego, tylko na jakieś zabijadło czasu i usypiacz, to może być gorzej z oceną. Natomiast tak szczerze mówiąc, kiedy się go przyjmie na lekko, to rzeczywiście jest ciekawe, chociaż ten film ma ewidentne minusy.
Tak, powiem ci, że być może dotknąłeś istoty, dlaczego ten film mnie zaczadził. Te teorie spiskowe, tak, bo ten film nie odpowiada, ale sugeruje. I właśnie dlatego wydał mi się pasjonujący, fascynujący właśnie te zwierzęta, które przywołałeś. Bo to z jednej strony gdzieś tam się kojarzy na przykład z taką teorią Matki Ziemi, która być może się zbuntowała. Ale gdzieś tam w innym zupełnie momencie pada sugestia, że to Chiny, panie, Chiny nas zaatakowały. Gdzieś tam jeszcze inne sugestie. Na nic nie jest, na żadną z tych sugestii nie dostajemy odpowiedzi wprost. Różne rzeczy się pojawiają na ekranie, różne rzeczy pojawiają się również w naszych głowach. Ja chyba lubię takie obrazy, które nie są jednoznaczne, a jednocześnie są w jakimś tam stopniu dynamiczne, chociaż ta uwaga twoja, Piotrze, o pewnych dłużyznach, tak, w tym filmie są dłużyzny, być może dlatego trwa 2 godziny i to z układem. Tak, ale nawet to byłem w stanie wybaczyć twórcom tego filmu, ponieważ, no, powiem, że kilka scen w tym filmie, na przykład tu cudzysłów, weźcie to państwo w ogromny cudzysłów, reklama Tesli, a może antyreklama, a może pokazanie...
No, właśnie, wiesz co, bo myśmy rozmawiali o tym z Atorem, bo żeśmy poruszali ten temat na jego kanale, że to jest taka poniekąd dla niektórych przepowiednia losów Ameryki. To był jeden z dziwniejszych scen w tym filmie. Mamy sytuację, kiedy, chyba możemy powiedzieć, tak, oni próbują uciec z miasta i nagle się okazuje, że jadą samochody elektryczne jak zombie. Jak zombie, pędzą po autostradzie, zderzają się ze sobą. Pytanie właśnie, czy to jest reklama, czy to jest antyreklama, bo to robili Obamowie, oni się tam z Elonem Muskiem znają, no wiesz, taka trochę krzywa scena, co nie? Raczej jako antyreklama. No nie wiem, czy to oznacza, że ten film należy traktować jako krzywe zwierciadło, czy co? No, ta ilość wieloznaczności po pewnym czasie zaczyna nas prowadzić w kierunku no właśnie tego, o co chodzi. O co chodzi, bo gdyby, jak mówię, gdyby oni siedzieli tam zamknięci i oczekiwali na coś, to okej. Okay. A tutaj nagle się okazuje, że tych wątków jest strasznie dużo. Wniosek, ktoś z nimi pogrywa. Ale wróćmy do tej Tesli. Powiem ci, że no nie wiem, dziwne. Nie wiem, jak to oceniasz.
No to jest jedna z tych scen, które z jednej strony rozbawiają, no jest do pewnego stopnia zabawna, ale zabawna w przewrotny sposób. Znowu, nie będę Państwu tego opowiadał, ale można pomyśleć w ten sposób, że z jednej strony Tesla, samochody autonomiczne i tak dalej, to jest w ogóle rarytas. A ten film pokazuje, że może niekoniecznie. I to nie dlatego, że ten autonomiczny samochód nas weźmie i zabije. Nie, on nas może zabić przypadkowo, zupełnie. I to jest też taki obraz przemycony. Na szczęście nic się złego nie dzieje, ale mogłoby się stać i to w tym filmie bardzo, bardzo wyraźnie widać. Ale to jest tak dziwna scena, to na co Piotr zwrócił uwagę, ona jest tak jakoś doklejona, odklejona, naklejona, o, sobie państwo sami rozstrzygnijcie. Ten film no, bez tej sceny by sobie poradził, a jednak ta scena jest. I to jest scena, która pokazuje pewien paraliż cywilizacyjny, ale paraliż, za który odpowiada, no jakby tego nie określić, sztuczna inteligencja, albo w każdym razie jej namiastka. Może jeszcze nie ta silna, może jeszcze nie ta inteligencja sztuczna, która będzie tylko myśleć, jak nas zlikwidować, ale sztuczna inteligencja, która jest inteligencją taką słabszą, a i tak może narobić sporo, cudzysłów, gnoju, niejako przy okazji, wcale nie czyhając specjalnie na nasze życie. Przyznam, że ta scena Teslowa, tak ją określmy, ona jest niezwykle dziwna, jeśli chodzi o ten film.
Tak, ona nam ogólnie robi dodatkowy zamęt odnośnie tego, co się właściwie w Ameryce stało. Film ten też jest ogólnie taką pochwałą prepersostwa, bo w pewnym momencie bohaterowie są zmuszeni poprosić sąsiada, który ma znacznie niższy status i zarobki, o pomoc. Ale on jest na tyle przezorny, że on wie, że coś się dzieje i gromadzi te konserwy, wodę, lekarstwa i tak dalej, i tak dalej. W ogóle film się niejako może nie zaczyna od tego, ale widzimy z tego prepersa, nim zaczynają się dziać dziwne rzeczy. I powiem ci tak, no, to już ominąwszy to, o co w tym chodzi i czy to w ogóle ma o coś w tym chodzić, pojawia się pytanie, dlaczego Obamowie chcieli taki film zrobić, może inaczej, promować swoim nazwiskiem, który się pojawia. Oni przecież wiedzą, że środowisko zwolenników teorii spiskowych ma na celowniku ludzi związanych z elitami, takich jak Hillary Clinton na przykład. A nagle oni robią taki film. Przecież to jest automatyczna reakcja. Kiedy ktoś go zobaczy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, zobaczy ich nazwisko na samym początku, to sobie pomyśli, to jest jakaś przestroga, to nie może być przypadek. Ale są też, wiesz, inne wątki. No, czy wypada, aby prezydent Stanów Zjednoczonych, który pewnie co roku gościł na gruzach WTC, nagle firmował swoim nazwiskiem sceny, gdzie widać nad Nowym Jorkiem grzyb atomowy? Czy to nie jest trochę takie faux pas? Czy oni się nad tym zastanowili, czy to zrobili specjalnie? Musieli to zrobić specjalnie, bo przecież nie jest to żaden przypadek. To mnie strasznie zastanawia, powiem ci. Oczywiście zrodzi się teoria spisku, że ten film to ostrzeżenie. No może właśnie na to liczono. Może to jest taki zabieg marketingowy, jakby nie było.
Najpierw uwaga idiotyczna. Uwaga, ale to nie był bardzo duży grzyb, to jakoś taka walizkowa bomba była, w razie czego taka atomowa, ale walizkowa. Tam niewielkie straty, tam panie trochę tych ludzi zginęło. Tak, to była uwaga idiotyczna, ale teraz wróćmy do meritum. Tak, to jest film, który jest pełen zagadek i to nie tylko zagadek związanych z fabułą filmu, ale też tych tak zwanych okolic. Nie odpowiem państwu, o co w tych zagadkach chodzi, natomiast niejednoznaczność tego filmu, mówienie o zagrożeniu bez precyzowania tego zagrożenia, bo co może być? Może upadł system elektroniczny, ale taki ogólny, czyli internet, telefonia, telewizja, wszystko, co popadnie i to jest skutek, no właśnie, czego to może być skutek? A może wewnętrznego zagrożenia, może hakerzy, a może Chińczycy, może Rosjanie, może nie wiadomo, może Marsjanie. To jedna z opcji. Ale dalej, może to atak świata islamu, może to jeszcze inne zagrożenie, może to po prostu inwazja, może to, nie wiem, może Trumpowcy się wyrodzili i zrobili powstanie. To już jest absolutnie idiotyzm, ale chodzi o to, że tak naprawdę dostajemy obraz, w którym grozi nam coś. I to jest coś bardzo strasznego, tylko nie do końca wiemy co. I ci wszyscy, którzy trochę się wykrzywiają na taki obraz świata, mają jak najbardziej rację. Jeśli pod takim kątem ten film oceniają, no to rzeczywiście można mieć uczucie niedosytu. Wracając do prepersów, o których wspomniał Piotr, no to zauważcie Państwo, ci, którzy oglądali, a ci, którzy nie oglądali, to zwróćcie Państwo na to uwagę, że to jest zjawisko przedstawione w tym filmie bardzo niejednoznacznie. Otóż ten prepers to jest człowiek, który praktycznie radzi sobie w tych trudnych okolicznościach. Ale to jest jednak człowiek pokazany jako człowiek bezwzględny. On, jego celem jest przeżycie za wszelką cenę, pomimo wszystko i wbrew wszystkiemu. Wynik dialogu pomiędzy tym prepersem a głównymi bohaterami, no sobie znowu Państwo zobaczycie w filmie, ale to nie jest obraz budujący, jeśli chodzi o obraz, który większość z nas ma w głowie, obraz człowieka, ecce homo. My zawsze, kiedy mówimy ecce homo, to raczej mamy pozytywny obraz. Przypomnijmy sobie, że to ecce homo pojawiło się raczej w niekorzystnych okolicznościach przyrody. Oto człowiek, to wiecie Państwo, używane było często, żeby pokazać, jak marną istotą człowiek bywa. I tu chyba mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem. Człowiek jawi nam się jako istota samolubna, bezwzględna, która zrobi wszystko, po pierwsze, żeby przeżyć, ale jeśli się przy okazji da zarobić, to czemu nie? To czemu nie? Ale przede wszystkim drugi człowiek nagle okazuje się wrogiem. No, przynajmniej przeciwnikiem, albo przynajmniej taką jednostką, która może mi przeszkadzać. W związku z tym należy ją odsunąć. I jeśli nie, wyeliminować. To w zależności od sytuacji. I taki oto obraz dostajemy, czyli bycie prepersem to jednak nie jest coś, co musi nas szczególnie ekscytować i wprawiać w nastrój takiej ekscytacji, że to super jest. Okazuje się, że w zderzeniu z głównymi bohaterami filmu taki prepers może być jednak, no jesteśmy na YouTubie albo w radiu, więc pewno nie opłaca się przeklinać, w każdym razie niemiłym człowiekiem albo takim synem pani, która się zajmuje nierządem.
Ale wiesz, to nie wynikało jego zachowanie z byle czego. On był pracownikiem tego bogatego finansisty, po pierwsze. Po drugie, no pewnie niejednokrotnie patrzono na niego, kiedy sobie robił te zapasy, jako na wariata. No to kiedy oni przychodzą do niego poproszonym, no to wiesz, dlaczego nie? To jest wolna Amerykanka, proszę pana. Tam nie ma przebacz.
Ale zarobić również było fajnie.
No oczywiście, ja bym zrobił tak samo. Znaczy, kiedy przyszłoby do mnie bardzo bogate małżeństwo, prawda? Jednemu bym dał za darmo, bo on akurat leki da. Mam duszę Janosika. Powtarzam jeszcze raz, wydaje mi się, że w tym filmie jest tak, że ma nie być odpowiedzi i rozwiązania, o to chodzi. Że tam się nie mówi, co się stało, co przeszkadza w pewnym momencie nadmiar teorii spisku, bo tam na tym się nie kończy. W zasadzie to myśmy podali chyba tylko jakąś połowę ze scenariuszy, które się tam rozgrywają. Tam w ogóle jest jeszcze, Marku, taka dziwna rzecz, która przyciągnęła uwagę internautów, bo ten film jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nawiązuje do serialu Przyjaciele. Nie to, że tam nawiązuje w sposób, że są aktorzy. Serial Przyjaciele jest, no nie będę wam mówił czymś, ale się pojawia.
Leitmotivem.
Tak, i w pewnym momencie, to już ugryzę się w język, bo wiem, że może ktoś nie oglądał. Chodzi o to, że w jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, dosłownie kilka tygodni przed tym, jak ten film trafił na platformę, to przecież ten serial znalazł się znowu na językach wskutek śmierci jednego z głównych aktorów. Także to wzmocnienie teorii spiskowych zadziałało. No i po raz kolejny rodzi się pytanie, o co tym Obamom tak naprawdę chodziło? Czy oni chcieli się znaleźć na siłę w świecie teorii spisku? To wszystko bardzo interesujące. Tam nie brak w tym filmie motywów związanych z chorobami. A już nie będę wam mówił, bo wam popsuję zabawę. Koniec końców jednak powiem ci, że rzadko się zdarza tak, abym chciał do jakiegoś filmu wrócić. Może się nie zdarza to tak bardzo rzadko, bo jednak są takie, które chętnie bym obejrzał jeszcze raz, bo one mają pewien klimat i nastrój. One są często bardzo wieloznaczne i w tym przypadku na plus działa to, że mamy świetną obsadę aktorską. Może ten film jest momentami naiwny, może jest niezrozumiały, jednak ten klimat ma. Klimatu się nie da zdefiniować, niemniej jednak zauważ jeszcze jedną rzecz, tak na koniec, że on chyba jest tak skonstruowany w ogóle, aby uderzać w bardzo wiele strun jednocześnie. Bo my w Polsce nie jesteśmy wyczuleni tak bardzo na te tematy rasowe. Ja kiedy sobie przeglądałem informacje na temat tej produkcji w Stanach, to powiem ci, że nawet nie dominowały te wątki spiskowe, co właśnie jakieś odniesienia rasowe, związane z tym, że tam pada takie słowo, no, żeby nie wierzyć białym na przykład, tak? Czyli to może być taka nitka, która nam sugeruje, że chodzi tak naprawdę w tym filmie o prowokacje. Czy Obamom są potrzebne prowokacje? Dobre pytanie, na które odpowiedzi nie ma.
A ja coś jeszcze na koniec muszę powiedzieć, bo muszę dać żer wszystkim ludziom, którzy zastanawiają się, czy ja się w ogóle powinienem zajmować kulturą, filmem i tak dalej. I w ogóle tak, no dobrze, to ja właśnie dam zaraz powód tym wszystkim, którzy śledzą wątki seksistowskie albo jakieś takie w ogóle takie niepoprawne politycznie, to ja właśnie za chwilę ogłoszę coś, będziecie mogli państwo spluwać na samą myśl o tym, co powiedziałem. Otóż, no Piotrze, ja nie wiem jak ty, ale główna bohaterka strasznie zbrzydła, no to naprawdę, ja wiem, że to już jest pani w wieku, no może nie podeszłym, ale jednak takim słusznym, no ale człowiek się wtedy, jak patrzy na taki film, zastanawia, czas upływa.
Ale to wiesz, dlaczego masz takie wrażenie? Bo ona gra taką mizantropkę, taka zmierzła jest w tym filmie.
No w ogóle jest taka, jaka jest, no ale to właśnie, no i tu już możecie wszyscy państwo, którzy uważacie, że zawsze należy być słodkim, miłym i takim correct, poprawnym, no to już możecie państwo powiedzieć, że jak ja w ogóle się mogę kulturą zajmować, no właśnie to powiedziałem, co powiedziałem. Ja chyba nie chcę Julie Roberts oglądać w takim wydaniu. Tak, to prawda, ona rzeczywiście gra tam pewną postać, która jeszcze podkręca to wrażenie, ale ja jednak wolę Julia Roberts z dawnych czasów, obojętnie w jakich filmach grała.
No mi się tam podoba, powiem ci. Fajnie.
Dobrze, ze mnie musiało wyjść jakieś takie straszydło seksistowskie i ponure.
To jest tak jak z Hanką Bielicką. Fajnie się ją oglądało w latach 50. i fajnie się ją oglądało w latach 50. Czas upływa.
Nie, to ja jednak wolę Hankę Bielicką.
Tak, mimo wszystko, pomimo tych krytycznych niekiedy uwag, osobiście polecam. Polecam, może trochę długi, ale jeżeli nie oglądaliście, jeżeli nie będziecie mieli co do roboty w drugi dzień świąt, bo to te święta takie długie w tym roku, rzućcie okiem. Zostaw, jak to się nazywa, Marku? Leave the world behind, a po polsku zostaw świat za sobą chyba, tak?
Tak, chyba tak. A ja też powiem tyle, że też polecam ten film. Cokolwiek by nie powiedzieć, to warto ten film przyswoić.
Dokładnie. Trzymajcie się wesołych.